Rozpoczęliśmy nabożeństwo od zachęty do wdzięczności. Ta relacja z Ukrainy chyba dodatkowo wzmocniła nasze pragnienie, by Bogu podziękować za to, co mamy. Szatan jest tym, który zawsze nam pokaże, czego nie mamy i za czym mamy gonić i pędzić. Ale my mamy być wdzięczni Bogu za to, co jest. Bo to, co my mamy, co się wydaje czasem takie skromne, dla innych jest tylko marzeniem, niedoścignionym marzeniem. Był apel o modlitwę o tych braci naszych, nasze siostry, którzy przeżywają rzeczy, o których nam się może nie śniło. Jak ciężko w XXI wieku przeżywać coś, co może przeżywano w czasie II wojny światowej. Tam jest wojna. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Powstańmy na chwilę jeszcze. Panie i Boże, poruszaj nasze serca, abyśmy byli świadomi tego, jaką łaskę nam okazujesz, bo chcesz nam dawać więcej niż potrzebujemy i niż prosimy. I mając wszystkiego pod dostatkiem, daj nam, Panie, zawsze łaskę dzielić się tym, co mamy z innymi, z tymi, którzy mają mniej albo którzy nie mają wcale. Błogosław nasze siostry i naszych braci w Chrystusie tam na Ukrainie, szczególnie na wschodniej Ukrainie, gdzie jest ciągle wojna, gdzie jest nieszczęście, ból, głód i ciężkie przeżycia. Boże, zlituj się. Zakończ tę wojnę, Panie. I spraw, by pokój i spokój tam zapanował. I przyszedł większy dostatek, Panie. I poczucie bezpieczeństwa na przyszłość. Błogosław tych zatroskanych ojców i matki, te modlące się babci i dziadków, którzy drżą o przyszłość swoich następnych pokoleń. Boże, zlituj się. Dodaj im sił. I my dziękujemy Ci za tych braci, których tam posłałeś, którzy byli jak blask słońca dla tych ludzi, którzy żyją w mroku wojny. Pobłogosław im, Panie Boże. Amen.
Amen.
Amen. Usiądźmy. Posłuchajmy uważnie wybranych wersetów z Księgi Objawienia, z listów do zborów, które Pan Jezus napisał do 7 zborów w Azji Mniejszej. Temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożyć z drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Temu, kto zwycięży i temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelaznym berłem. Pokruszy je jak gliniane dzbany. Podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego Ojca, dam mu też gwiazdę poranną. Temu, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta Nowej Jerozolimy, która zstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, niechaj wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. Niebo jest dla zwycięzców. I temat dzisiejszego kazania brzmi: bądź zwycięzcą, bo niebo jest dla zwycięzców. Słowo zwycięzca pojawia się aż ze 16 razy w tych drugim i w trzecim rozdziale Księgi Objawienia. I każdy z tych listów kończy się słowem zwycięzca coś otrzyma, zwycięzcy coś dam. I tak w drugim rozdziale, w 7 wersecie do pierwszego zboru w Efezie Jezus mówi: temu, kto zwycięży, właśnie jemu pozwolę spożywać z drzewa życia, które rośnie w raju Boga. Drzewo w raju Boga znajdujemy na początku Biblii w Księgi Rodzaju, w Księdze Rodzaju. I tam w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju jest powiedziane w 22 i w 24, do 24 wersetu tak. Potem Pan Bóg powiedział: ponieważ człowiek stał się taki jak jeden z nas, zna dobro i zło. Kiedy właśnie Adam i Ewa spożyli owoc drzewa życia, z drzewa poznania dobra i złego, to aby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia, aby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Dlatego Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie go wygnał, a na wschód od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia. Pan Jezus obiecuje zborowi w Efezie, że jeżeli powróci w was pierwsza miłość, którą utraciliście, to będziecie mieli prawo wziąć owoc z drzewa żywota, który jest w raju Bożym. Obiecuję wam, zwycięzcom duchowym, powrót do raju, powrót do spożywania owocu z drzewa żywota. Ten owoc zapewni wam nieśmiertelność. Człowiek grzeszny nie miał dostępu do drzewa życia. Kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, zostali wygnani z raju i nie mieli dostępu do drzewa życia. A teraz Bóg powiada, Jezus powiada w swoim słowie: zwycięzcy, temu, kto zwycięży, pozwolę spożyć z drzewa życia. I o tym drzewie czytamy w 22 rozdziale Księgi Objawienia, kiedy werset pierwszy i drugi mówi, pokazał, Pan Jan mówi, pokazał mi też anioł, który go prowadził tam, pokazał mi też rzekę wody życia. Lśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i Baranka. Na środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono 12 owoców. Jezus obiecuje, zwycięzca, ten, który wytrwa do końca w swojej wierze w Chrystusa, temu zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota. Będzie tam w Nowej Jerozolimie mógł sięgnąć po ten owoc, bo ten owoc jest dla obywateli nieba, którzy będą żyć na wieki wieków. W drugim rozdziale, w 11 wersecie jest końcówka drugiego listu do zboru w Smyrnie. I Jezus obiecuje i mówi tak: bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia. I dodaje: temu, kto zwycięży, druga śmierć nie wyrządzi szkody. Cóż to jest ta druga śmierć? Księga Objawienia daje nam wyraźną, jasną odpowiedź, co to jest druga śmierć. 20 rozdział, werset 14. Następnie śmierć i świat zmarłych zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste jest drugą śmiercią. A w następnym rozdziale, w wersecie 8, jest powiedziane tak. Natomiast co do tchórzów i niewiernych, nieczystych i zabójców, uprawiających nierząd i czary, bałwochwalców i wszystkich kłamców, ich działem będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To znaczy druga śmierć. I Pan Jezus obiecuje zborowi w Efezie, nie zborowi w Efezie, tylko zborowi w Smyrnie, zborowi, który przechodził przez prześladowania. Jezus mówi, bądź wierny, a jak będziesz wierny, jak się nie załamiesz, nie poddasz, to nie doznasz szkody od drugiej śmierci. Jest to wspaniałe. To, co również obiecał Pan Jezus, kiedy w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza powiedział, kiedy odłączył jedni od drugich, jedni pójdą na kaźń wieczną, a drudzy dokąd? Do żywota wiecznego, do życia wiecznego. I objawienie mówi to samo, Jezus mówi to samo. Jeśli będziesz duchowym zwycięzcą, będziesz, nie doznasz szkody od drugiej śmierci. Nie znajdziesz się w jeziorze ognia i siarki. Dzisiaj wielu ludzi się śmieje. Piekła, piekła nie będzie. Nie straszcie nas, księża i pastorzy. Bzdura! Bóg wszystkich kocha i wszystkich zbawi. Albo wierzysz człowiekowi, albo wierzysz Słowu Bożemu. Jedni trafią na kaźń wieczną, drudzy do życia wiecznego. Jezus obiecuje, że tylko ten, kto zwycięży, nie trafi do miejsca wiecznej kaźni, ale będzie miał życie wieczne. Drugi rozdział i 17 werset Księgi Objawienia to kolejny werset, to kolejny list, który tym razem pisał Jezus do zboru w Pergamonie. I tam jest powiedziane, temu, kto zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Podaruję mu też biały kamyk, a na kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Manna. Jezus obiecuje mannę. Cóż to takiego jest? To jest chleb, który Pan dał wam do jedzenia, tak jak czytamy w drugiej Księdze Mojżeszowej. Przez 40 lat na pustyni prawie 2 miliony ludzi było zaopatrzonych w ten chleb codzienny z nieba, mannę, która pozwoliła im przetrwać przez dwa pokolenia na pustyni. To jest chleb z nieba. A potem Pan Jezus w Ewangelii Jana w 6 rozdziale, kiedy przemawia w synagodze w Kafarnaum, coś powiedział o tym chlebie. Jana 6, 31 do 35. Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, bo czytamy, dał im do jedzenia chleb z nieba. Powiedzieli Żydzi. Wtedy Jezus im powiedział, ręczę i zapewniam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale mój Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Ja jestem, bo chlebem Bożym jest ten, który zstępuje z nieba i daje światu życie. Wówczas zwrócili się do Niego, Panie, dawaj nam odtąd zawsze tego chleba. Jezus im powiedział, ja jestem chlebem życia, który z nieba zstąpił. I Pan Jezus zborowi w Pergamonie mówi, temu, który zwycięży, dam nieco z ukrytej manny. Dam mu ten wieczny chleb z nieba, który na wieki będzie spożywał i będzie żył na wieki i nigdy nie pozostaje głodny. A potem Jezus mówi, dam mu też biały kamyk. Biały kamyk to symbol niewinności. Kiedy w starożytności, w tych czasach głosowano w sądzie, to sędziowie pokazywali w ten sposób, że jeżeli były dwa puchary z białymi i czarnymi kamykami, jeżeli któryś sędzia uważał po rozprawie, że dana osoba oskarżona jest winna, brał czarny kamyk i składał czarny kamyk. Ale kto uważał, że ta osoba jest niewinna, brał biały kamień i kładł biały kamień. I w zależności od tego, ile było jakich kamieni, człowiek był albo uniewinniony, albo skazany. Również w starożytności zdarzało się, że kiedy specjalne święta, uroczystości organizowano, to również zaproszenia były w formie takich kamyków, które rozdzielano ludziom. I ci, którzy przychodzili z tymi określonymi kamyczkami, mieli te zaproszenia zagwarantowane. W Księdze Objawienia w 19:9 jest napisanie błogosławieni albo szczęśliwi, którzy są zaproszeni na tę ucztę baranka, na tą weselną ucztę, kiedy Chrystus razem z Kościołem, z tymi zwycięzcami będzie świętował. O, błogosławiony ten, który ma wstęp. I Jezus powiedział do zboru w Pergamonie, że ci, którzy zwyciężą, tym dam biały kamyk, a na tym kamyku wypisane nowe imię, nieznane nikomu poza tym, który je otrzymuje. Z naszymi imionami. Takie symboliczne, piękne wyrażenie tego, co czeka tych, którzy zwyciężą, którzy będą mieli wstęp, kartę wstępu, zaproszenie do nieba, by tam wiecznie z Bogiem przebywać. Kolejny zbór, to jest zbór w Tiatyrze, i w 2:26 jest napisane: temu, kto zwycięży, temu, kto aż do końca będzie trwał przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. W Łukasza w 19 rozdziale jest taka przypowieść o 10 minach. I ci, którzy tam obracali tymi minami, to potem otrzymali władzę nad określonymi miastami. Ktoś przyniósł 10 min zysku, mówi, będziesz miał władzę nad 10. Drugi przyniósł 5, będziesz teraz rządy sprawował nad 5 miastami. A w objawieniu w 5 rozdziale, w 9 i w 10 wersecie jest napisane, że zwycięzcy będą królować na ziemi. Będą królować z Chrystusem przez 1000 lat. Mówi 20 rozdział, werset 6. A objawienie 3:21, potem jeszcze w kolejnym błogosławieństwie będzie powiedziane, że zwycięzca zasiądzie na tronie wraz z Chrystusem. I Jezus tutaj mówi, dam władzę nad poganami, ale również będzie oprócz tego dana mu też gwiazda poranna. 2:28. Gwiazda poranna. W Daniela 12:3 jest powiedziane, że ci, którzy są sprawiedliwi, ci, którzy żyją bogobojnie, a więc Daniela 12:3 jest powiedziane, lecz roztropni, bo tak są tam nazwani ludzie, bogobojni, Boży ludzie, roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebios, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Będziesz jak gwiazda, jeśli okażesz się zwycięzcą, będziesz przed Bogiem jaśniał, będziesz błogosławieństwem dla swojego Boga, któremu swoje życie poświęciłeś i ofiarowałeś. Mateusza 13:43 jest również powiedziane bardzo ważne słowo, 13:43, gdzie jest powiedziane tak: wtedy sprawiedliwi wzejdą jak słońce w królestwie swego Ojca. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa, nauczał Pan Jezus. Będziemy jak gwiazdy w niebie świecić, będziemy chlubą naszego Boga, którego uwierzyliśmy i któremu zaufaliśmy. 3:5, z kolei list do zboru w Sardis albo w Sardes. I Jezus obiecuje również w tym zborze, w którym powiedział, że już jesteś prawie martwym zborem. Wielu już stało się nominalnymi, zupełnie duchowo wystygniętymi chrześcijanami. Ale Jezus mówi, mam w Sardes, w tym zborze jeszcze kilka osób, które nie splamiły swoich szat. I Jezus powiada, ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. I jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju albo z księgi życia. Przyznam się do niego wobec mojego Ojca i jego aniołów. Jakaż piękna obietnica. Szaty białe. 7 rozdział opisuje zbawionych, którzy stoją przed Panem w białych szatach, z palmami w swych rękach. To są obrazy mówiące, jak będzie wyglądało niebo, gdzie będą zbawieni, gdzie będą ludzie zwycięzcy, będą w szatach białych. I będą wiecznie wyrażać szczęście i wdzięczność swojemu Bogu, który ich na wieki zbawił. I z księgi żywota albo ze zwoju żywota nie będą wymazani. Księga Objawienia w 20 rozdziale opisuje ten ostateczny sąd. I tam jest od 12 do 15 wersetu.
o księdze żywota. I jest tam powiedziane tak. Zobaczyłem też umarłych, byli wśród nich wielcy i mali, stali przed tronem, rozwinięto zwoje albo księgi, otwarto też inny zwój albo inną księgę, księgę życia i dokonał się sąd nad umarłymi. Jest powiedziane potem, 15 werset, jeśli kogoś nie znaleziono w spisie, w tej księdze życia, w tej zwoju życia albo w księdze żywota, ten został wrzucony do jeziora ognistego. Jezus obiecuje wierzącym właśnie w tym zborze w Sardis, mimo że niewielu tam okazało się zwycięzcami. Jezus do tych wszystkich zborów mówi, opamiętajcie się, zawróćcie ze złej drogi, bądźcie zwycięzcami. Zwycięzcę ubiorę w szatę białą, zapiszę jego imię w księdze żywota i wyznam go przed Ojcem i przed aniołami. Jezus z dumą nas przedstawi swojemu Ojcu, nas, którzy okażemy się duchowymi zwycięzcami. 3.12, kolejny zbór, zbór Filadelfii, przepiękny zbór, do którego Jezus nie miał żadnych zastrzeżeń. Jezus mówi, tego, kto zwycięży, uczynię filarem w przybytku mojego Boga i już z niego nie wyjdzie. Wypiszę też na nim imię mojego Boga i nazwę jego miasta Nowej Jerozolimy, która zstępuje od niego z nieba. Wypiszę też na nim moje nowe imię. Kolejne błogosławieństwa i obietnice. Będziesz filarem w świątyni Bożej. Jak ważne są te filary tutaj. Kiedy przed wojną ta kaplica była pełna ludzi, był ścisk przeokrutny. Jakież te filary były ważne. Wy tam siedzicie. Gdyby nie te filary, nie bylibyście tak spokojni, ale siedzicie spokojnie, ponieważ są filary podtrzymujące ten balkon. Jezus mówi, będziecie filarami w Bożej świątyni. Bóg sam zresztą będzie tą świątynią, a wy będziecie ważną częścią tej duchowej świątyni. Efezjan 2:20-22 jest tam powiedziane bardzo ważne słowa. Stoicie na fundamencie apostołów i proroków, jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus. W nim cała budowla jako spójna całość rośnie na święty przybytek w Panu. W nim również i wy wspólnie się budujecie na mieszkanie Boga w duchu. Jezus obiecuje, tak jak staramy się być tutaj wspólnotą ludzi, którzy kochają Boga, tak i tam w wieczności będzie, wierzący będą tą Bożą świątynią, będą tam wiecznie oddawać Bogu chwałę. A 1 Piotra czytamy, Piotr dodaje w 2:5, wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. I wreszcie ostatni rozdział, żeby nie przedłużać, 3:21, kiedy Jezus mówi w taki sposób do zboru w Laodycei, zboru letniego, o którym Jezus powiedział, że twój stan teraz jest taki, że wypluje cię z moich ust, ale opamiętaj się, jest szansa, żeby z takiego letargu się wyzwolić, z takiego letniego chrześcijaństwa i stanąć na nogi i okazać się zwycięzcą. 3:21. Temu, kto zwycięży, mówi Jezus do zboru w Laodycei, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na jego tronie. Jezus na tronie swojej chwały zasiądzie. Sam Pan Jezus, jak mówił o tym sądzie ostatecznym w Mateusza 25 rozdziale, w 31 wersecie mówi i zasiądzie Jezus na tronie swojej chwały. A teraz Jezus mówi, kiedy jako zwycięzcy będziecie w niebie, pozwolę wam zasiąść na moim tronie. Pozwolę wam poczuć się jak zwycięski król, ponieważ okażecie się zwycięzcami. Święci będą sądzić świat i aniołów. W pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale mówi Paweł, zbawieni, jak już powiedziałem, będą królować na ziemi przez 1000 lat razem z Chrystusem. Będą sprawować władzę nad poganami. To są niezwykłe sprawy, trudne sprawy, ale to są Boże obietnice. W związku z tym, kończąc, jak okazać się duchowym zwycięzcą? Jak okazać się duchowym zwycięzcą? Objawienie 17:14, jeszcze jeden werset zacytuję z tej świętej księgi. Objawienie 17:14 mówi tak. Będą oni walczyć z barankiem. Troszkę wyrywam z kontekstu. Lecz baranek ich zwycięży. Jest on bowiem Panem Panów i Królem Królów. Tam mowa o ostatecznym rozprawieniu się z bezbożnymi Chrystusa. Baranek ich zwycięży, bo jest Panem Panów i Królem Królów. Wraz z Nim, słuchajcie uważnie, wraz z Nim zwyciężą ci, którzy są powołani, wybrani oraz wierni. To bardzo ulubiony werset mojego teścia, brata Adama. Często mi mówi o tym. Pamiętaj, synu. Zbawieni to ci, którzy są wybrani, powołani i wierni. Te trzy rzeczy muszą się zdarzyć. Wierni aż do końca. Trzeba być powołanym i wybranym jako narodzone dziecko Boże, zbawione krwią Jezusa Chrystusa, co się zdarza z łaski Bożej. Musisz ten dar przyjąć, musisz w to uwierzyć i wtedy jesteś powołanym i wybranym. Ale Jezus mówi, trzeba być jeszcze wiernym. Nie tylko dobry początek, ale ty musisz do końca wytrwać. Trzeba się być wiernym aż do śmierci, tak jak do zboru w Smyrnie Jezus mówił. A dam ci koronę żywota. W pierwszym liście do Koryntian Paweł w 9 rozdziale używa takiego sportowego określenia. Tak biegnijcie, przyrównując nasze życie do biegu. Tak biegnijcie, abyście co? Zajęli 15 miejsce? Zmieścili się w peletonie, jak w kolarskim wyścigu? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A nagroda jest dla kogo? Dla przegranych? Dla zwycięzców. Jak to sportowcy mówią, się znaleźć na tym pudle. Na tym właśnie podium dla zwycięzców. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce to ci, którzy zwyciężyli. Biegnijmy wytrwale. I dlatego te zachęty do tych zborów. Skoro Jezus każdemu z tych zborów powiedział, tylko zwycięzca liczy się w niebie i tam się znajdzie. Jezus zachęcał te zbory w różnym stanie ducha. Spełniaj uczynki takie jak wcześniej. Efezjan. Do Efezjan rada. Do Smyrny. Bądź wierny aż do śmierci. 2:10. Albo do Tiatyry. 2:15. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie. Dalej, Sardes, pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. A jeszcze do Filadelfii, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Niebo nie jest dla wszystkich ludzi. Niebo nie jest dla wszystkich ludzi, bo tak mówi Biblia. Niebo nie jest dla wszystkich chrześcijan. Może to brzmi szokująco, ale mam nadzieję, że słuchaliście uważnie tego kazania. Niebo nie jest dla wszystkich chrześcijan. Mało tego, niebo nie jest dla wszystkich wierzących, powołanych i wybranych. Jeszcze bardziej szokująco brzmi. Niebo jest dla wierzących, powołanych, wybranych i co jeszcze? I wiernych. Autor listu do Hebrajczyków mówi, my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną. A są ludzie, którzy się cofają. Zaczynali dobrze, byli po chrześcijańsku wychowywani. Rodzice, babcie, dziadkowie wskazywali drogę, prowadzili do Boga, ale człowiek wyrósł, stał się samodzielny, powiedział, ja sobie sam w życiu poradzę, nie potrzebuję Boga. Bywa tak w życiu? To jest swobodny wybór każdego człowieka. Tylko jakie są konsekwencje? Już je widzimy tu na ziemi. Ile katastrofalnych sytuacji wydarza się w życiu ludzi, którzy zlekceważyli sobie Boga. Zawrócili, zrobili dobry początek. Może Bóg przemawiał, może jakieś decyzje podejmowali. Może nawet ochrzcili się na wyznanie swojej wiary w świadomy sposób. I po jakimś czasie wrócili do starego, bezbożnego życia. Niebo jest tylko dla wiernych, powołanych, wybranych, ale przede wszystkim wiernych aż do końca. Dla zwycięzców. Los przegranych będzie straszny. Przypomniała nam to dzisiaj Biblia. Przypomniał nam to Bóg przez swoje słowo. Siostro i bracie, przyjacielu, wytrwaj do końca. Bądź duchowym zwycięzcą.
Amen.